Bardzo lubię przyglądać się temu, jak funkcjonuje zbór, jak żyje zbór, jak każdy z nas zajmuje swoje miejsce. Nie jest to najczęściej miejsce, które ktoś mu wskazał, chociaż tak też czasami bywa, ale bardzo często jest to miejsce, które zajęliśmy, dostrzegając potrzebę i chcąc tę potrzebę zaspokoić, stać się w jakiś sposób odpowiedzią na tę potrzebę lub by Bóg przez nas zaspokoił tę potrzebę. I zajmujemy te miejsca z potrzeby serca albo z wdzięczności. Czasami jest też tak, że w pewnym momencie pojawia się rutyna w tym wszystkim. I bywa tak, że to, co niegdyś cechowała pasja, oddanie Bogu, zaangażowanie, jest robione tak po prostu, żeby to zrobić i nie ma w tym tego czegoś. Ale bywa tak, że przez Boże działanie, przez przykład innych, doznajemy również zachęty, by rozpalić na nowo dar łaski, by to, co robimy dla Boga, było najlepsze. Jak to robimy? Ofiarować Mu to, co najlepsze. Pozwólcie, że opowiem, co robiliśmy w ostatni czwartek. Co jakiś czas będę chciał też opowiadać o innych miejscach służby naszego zboru, ponieważ czasami nie wiemy, że można mieć swój udział w tym, co się dzieje i że w takich miejscach akurat, w takie miejsca zbór dociera. Zbór dociera w dużo więcej miejsc przez to, gdzie my jesteśmy. Przez to, gdzie my niesiemy Ewangelię, gdzie my składamy świadectwo swoim życiem, tym, jak wykonujemy naszą pracę, jakimi jesteśmy uczniami, jakimi jesteśmy rodzicami, jakimi jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Ale są też takie miejsca, gdzie gromadzimy się świadomie, aby wykonać pewne dzieło wspólnie, razem właśnie jako ciało Chrystusa. I w czwartki, raz na półtorej miesiąca, przypada nasza usługa na kościele ulicznym. Zmarzliśmy ostatnio, nie było jeszcze strasznie zimno, nawet włożyłem termiczne wkładki do butów, a i tak zmarzłem w nogi. Ale zawsze jest grono ludzi, którzy mówią, tak, chcielibyśmy podzielić się świadectwem jakoś, nie wiem, swojego nawrócenia, czy zachęcić tych ludzi, którzy przychodzą akurat obok, do tego, aby pomyśleli o Jezusie Chrystusie. I rzeczywiście świadectwa życia są tym, co zatrzymuje ludzi. Ludzie przychodzą, jak słyszą historię autentyczną, to stają i słuchają. Oczywiście nie wszyscy. Niektórzy przychodzą, ich przejście przypomina trochę zabawę w dwa ognie, jak najszybciej przejść, żeby nas nikt nie trafił. Ale często też bywa tak, że ludzie się zatrzymują bliżej, dalej, czasami po drugiej stronie ulicy. A więc spotykamy się trochę po 18, róg Białówny i Sienkiewicza i zaczynamy modlitwą. Wszyscy, którzy tam są zaangażowani, stają w okręgu i się modlą i z reguły dominuje któryś ze zborów, ale są tam ludzie stale zaangażowani w tę służbę, którzy bez względu na to, jaki zbór w dany czwartek usługuje, oni tam są, a więc stajemy wszyscy w kółku, modlimy się, a potem niezwykłe jest widzieć, jak każdy zajmuje swoje miejsce. Ci, co usługują śpiewem i grą na instrumentach, idą pod taki czerwony namiot, stają przed mikrofonami, siadają za instrumentami i zaczynają śpiewać. Ci, którzy mają złożyć świadectwo, dodają sobie otuchy, jeszcze ostatnie chwile myślą, jak to powiedzieć, żeby było dobrze. Stoją czasami razem, a czasami ci, którzy już robią to po raz kolejny, po prostu idą między ludzi, którzy stoją, zatrzymują się, aby znaleźć kogoś, kto chciałby porozmawiać. I rzeczywiście jest tak, że kiedy się modlimy o tę usługę, modlimy się, Panie, daj nam dostrzec tych, którzy będą potrzebowali rozmowy, modlitwy i daj nam po prostu zatrzymać się przy nich i odważyć się rozmawiać z nimi. Ten czwartek był wyjątkowy, były nowe świadectwa, bardzo się cieszyłem widząc nowe osoby, które składają świadectwo, zawsze wiąże się z tym, że ktoś się odważył, przełamał, to wymaga wiele odwagi. A byłem też zbudowany tym, że małżeństwo przyszło, mąż i żona stanęli i odważnie złożyli świadectwo. Też nigdy nie słyszałem ich tak publicznie. I oni dzielili się tym, jak wyglądało ich nawrócenie. Więc bardzo różni tam wychodzimy i składamy świadectwo. I chcemy usługiwać ludziom. Ja miałem okazję cały ten kościół liczny przestać z Elą. Ela ma 50 lat. I trochę powiedziałem jej o sobie, a ona otworzyła trochę drzwi do swojego domu i opowiedziała mi o sobie. I pomimo, że ma problem z alkoholem, no lgnie do tych, na te spotkania i mówi, powiedziała mi, wiesz Marcin, bo przyszliśmy na ty, wiesz Marcin, ja jak wracam stąd, to jestem taka zachęcona. Jakoś tak mi się nie chce i pić, i palić. Wracam i taka jestem podniesiona, zachęcona, taka inna. I przychodzę tutaj, bo czuję, że to ma wpływ na mnie właśnie taki. Uchyliła trochę drzwi, opowiedziała o swoim dzieciństwie, o tym, jak to tato zaprowadził ją pierwszy raz na nabożeństwo. To z nim chodziła na nabożeństwa, ale później sprawy się skomplikowały. Dzisiaj żyje w konkubinacie i no, razem z mężem nadużywają alkoholu, ale opowiadała mi też o swoich dzieciach. Byłem poruszony tym, że ta osoba ma autentyczną potrzebę Boga. I rozmawialiśmy o tym, że jak to jest, gdy człowiek tak nadużyje alkoholu, wypije za dużo i potem jest mu tak głupio przyjść do Boga. I ona o tym wszystkim mówiła, że no to taki wstyd jest, tak po prostu wtedy przyjść do Boga i tak z Nim rozmawiać, bo się zrobiło coś niewłaściwego. I ja widziałem, że ona myśli nad tym, co robi, gdzieś już przerobiła pewne tematy w swoim życiu, zastanawia się nad tym swoim nałogiem, może nie ma siły, by z nim walczyć, a może właśnie zyskuje wiarę, aby uchwycić się Jezusa. Stała mi się bliska, chociaż jest zupełnie obcą osobą. Ci wszyscy obcy ludzie stają się nam bliżsi, gdy poznajemy ich historię. A gdybyśmy jej nie znali, być może byśmy pomyśleli, co za pijak, co za pijaczka, co to są w ogóle za ludzie, jak mogli zmarnować tak swoje życie. Prawda? Rozmowa całkowicie zmienia nasze spojrzenie. To przywodzi mi na myśl 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Ci z was, którzy wiedzą z czwartku, co w tym rozdziale się znajduje, to bardzo bym prosił, żeby nie odpowiadali, ale nie zaglądajcie na razie do Biblii. I chciałbym was zapytać, co znajduje się w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza? Marnotrawny syn. Świetnie, wujku, dziękuję. Marnotrawny syn. Zgubiona owca. Co jeszcze? I drachma. Tak jest. 15 rozdział Ewangelii Łukasza to 3 przypowieści, które Jezus opowiedział w konkretnym celu. I ten tytuł dzisiejszego kazania 3x1, czyli co zajmuje Boga. I na pewno nie jest to tabliczka mnożenia. Ale rozdział 15, Jezus pokazuje nam Ojca swoimi oczami. I mówi, chciałbym, żebyście zobaczyli Boga tak, jak ja Go widzę. Zobaczyli mojego Ojca, jak ja Go widzę. On był bacznym obserwatorem. W ogóle te przypowieści, które opowiada, on opowiada właśnie z jakiegoś powodu. Na przykład zobaczcie w rozdziale 14. Dzisiaj możemy otworzyć tam Biblię i tam po prostu będziemy patrzeć, więc nie będziemy biegać po całej Biblii. Po prostu Ewangelia Łukasza, 15 rozdział dzisiaj. Jak otworzycie, to znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy. Ale właśnie w rozdziale 14, werset 7 pokazuje, dlaczego Jezus opowiadał przypowieści lub w odpowiedzi na co opowiadał przypowieści. I to nie były wydumane tematy, że on myślał na przykład, co by tu powiedzieć, żeby ludzi zaskoczyć, zadziwić, ale były to tematy, które wynikały z życia, z kontekstu. To, co Jezus zaobserwował. Na przykład w 7 wersecie rozdziału 14 czytamy, następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo. Prawda? A więc obserwując ludzkie zachowania, mówił podobieństwo, przypowieść. A przypowieść to jest historia zaciągnięta z życia, które opowiada się po to, by zilustrować pewną prawdę, by pomóc zrozumieć pewną prawdę i zapamiętać pewną prawdę. Bo często tak jest, że po prostu ta historia pozwala nam zapamiętać w ogóle, o czym była mowa. Dlaczego Jezus opowiedział trzy przypowieści w rozdziale 15? Dlaczego Łukasz umieścił je w tym rozdziale jedna obok drugiej? Oczywiście odpowiedź znajdujemy w pierwszych trzech wersetach rozdziału 15. Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje, jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. A więc nie tylko Jezus obserwował ludzi, ale również ludzie obserwowali Jezusa. Nie tylko Jezus konfrontował ich z ich zachowaniami, ale również oni je oceniali. Bardzo lubię księdza Tomasza Wigłasza, to ksiądz z parafii ewangelicko-augsburskiej. Wczoraj mieliśmy takie szczególne święto, właściwie oni mieli liczne jubileusze. Przyjechał też biskup Bożanowski z Olsztyna, którego znam z czasu, gdy tam zakładaliśmy zbór baptystyczny w Olsztynie. Był to czas święto reformacji, ale też ponad 400-lecie, 200-lecie pierwszych nabożeństw. No i taka też skromny jubileusz oddania do użytku tego budynku, który stał się kaplicą tego kościoła. I on opowiedział kiedyś taką anegdotę, bardzo fajna anegdota opowiada, zresztą zawsze na temat. No i opowiedział anegdotę o ludziach, którzy lecieli balonem. Wybrali się w podróż balonem. Piękna pogoda, ale nagle zawiało, zadmuchało, chmury naszły. No i nic nie widać. Lecą, nie wiadomo dokąd. Wiatr ich niesie. I trochę się rozjaśniło, zupełnie jak w Karpaczu na naszym obozie. I nagle zobaczyli ziemię, a na ziemi jakiś ludzi, dwóch. No więc czym prędzej obniżyli lot i lecąc nad ich głowami zawołali: halo, halo, gdzie jesteśmy? A co ludzie z ziemi odpowiedzieli: w koszu, w balonie. No i oczywiście otrzymawszy taką odpowiedź, wzbili się do góry. Nic nie mówił, ale w końcu jeden nie wytrzymał, mówi: wiesz, ci dwaj to musieli być teologami. A czemu? Dali nam taką konkretną i nic nie wnoszącą odpowiedź. No właśnie. I jak popatrzymy na początek Ewangelii Łukasza, rozdziału 15, to widzimy, że Jezusa otaczali różni ludzie, ale nie ze wszystkimi ludźmi Jezus chciał rozmawiać. I tutaj widzimy faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy mając sobie o wysokie mniemanie, nieraz toczyli z Nim rozmowy tak naprawdę mające na celu przyłapać Go na czymś, nie będące wynikiem potrzeby serca, szukania prawdy, ale mające udowodnić im samym, że Jezus się myli. I chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili właśnie ten moment 15 rozdziału, jak Jezus jest otoczony przez tych ludzi, oni z Nim rozmawiają. Takie ważne, nic nieznaczące tematy czasami podnoszą. I Jezus jakby był nieobecny. Jakby był myślami gdzie indziej. Nawet Jego oczy, zobaczcie, Jego oczy idą za kimś innym. Tak jakby patrzył nad tymi ludźmi i szukał kogoś innego. I wychodzi z tego tłumu i natychmiast zaczynają Go otaczać pewni ludzie. Czytamy: celnicy, grzesznicy, a więc synonim tego wszystkiego, co to po prostu najgorsze, taki lud ziemi, mówiono o nich. Tacy bardzo przyziemni, tacy po prostu wiecznie upaćkani i brudni z powodu grzechu, jakichś niedociągnięć. Ale ciekawe, Jezus rozmawia z nimi. Pamiętacie rozmowę z Samarytanką? Zaczepia ją, dając jej do zrozumienia: chciałbym nawiązać z Tobą głębszą relację, dowiedzieć się więcej na temat Twojego życia, daj mi wody, tak? daj mi pić, to była taka zaczepka, poznajmy się bardziej, bo chciałbym porozmawiać na poważne tematy. Jezus odchodzi z tymi ludźmi, wchodzi do ich domów, długo nie wychodzi. Pamiętacie Zacheusza? Poświęca im czas. Poświęca im czas. Myślę, że obserwując taką postawę Jezusa, możemy być pewni, że taką postawę ma Ojciec w niebie. Że taki jest Bóg po prostu. Kto widział Syna, widział Ojca. Jest napisane. Czytamy, lgnęli do Niego wszyscy, celnicy, grzesznicy, aby Go słuchać. Lgnęli do Niego. Jakoś się zawsze gromadzili wokół Niego. Ci, co mieli niepoukładane życie, ci, co mieli rozwalone życie, rozsypane, zniszczone życie, zmarnowane życie. Ten grzeszników przyjmuje i z grzesznikami jada. To jest relacja, nie płytka. Przyjmuje ich, a może też mówi, chodźcie, zjemy coś razem. Potem nastawia garnek, gotuje. Kiedyś umówiłem się z takim człowiekiem, miałem gorszy czas. I on mówi, wiesz co, ty kup coś do picia, a ja coś ugotuję. Mówię, dobrze. Kupiłem soki, pojechałem do niego, on mieszka nad jeziorem. I zadał mi pytanie, lubisz chińszczyznę? No tak. No to mówi, to ty przygotuj soki, a ja przygotuję chińszczyznę, więc cóż tam przygotować sok, wystarczy otworzyć karton i nalać. Dobry był dla mnie. No on to wszystko po prostu zaczął przygotowywać na wołku. I to trwało. W tym czasie rozmawialiśmy i on słuchał, a ja mówiłem i słuchał, a potem zabrał mnie na wycieczkę łodzią i za pomocą jednej ilustracji uzmysłowił mi pewną prawdę, która do dzisiaj jest dla mnie niezmiernie ważna. I Jezus, widzimy, przyjmował grzeszników, z nimi jadał, poświęcał im czas, a nie był gotowy na to, by tyle czasu poświęcić ludziom, którzy byli wyniośli, którzy spotykali się z nim tylko po to, by toczyć dyskusję. Nie szukali prawdy, nie szukali odpowiedzi, nie szukali sensu życia. Właśnie z tego powodu, według Łukasza, Jezus opowiada te trzy przypowieści i każda mówi o jednym. Mówi o pasterzu, który szuka jednej zagubionej owcy. Mówi o kobiecie, która szuka jednej zagubionej drachmy. I mówi o jedynym w swoim rodzaju ojcu, który ma dwóch synów. Można by było zaryzykować marnotrawnych obydwu. I chciałbym, żebyśmy teraz pokrótce te trzy przypowieści na nie spojrzeli, ale patrząc oczami Jezusa, koncentrując się na Ojcu. Ponieważ Jezus opowiada te przypowieści po to, by nam powiedzieć, jaki jest Ojciec w stosunku do grzesznika, co jest gotowy dla niego zrobić, co go więc najbardziej zajmuje i z czego się najbardziej cieszy. On cieszy się z wielu rzeczy, ale ta radość jest szczególna. A więc pierwsza przypowieść o zagubionej owcy, pierwszych 7 wersetów, znamy ją dobrze. Jest pasterz, który ma 100 owiec. Bogaty człowiek. 100 owiec to już nie byle co. 3 to już jest coś. 100 owiec. I w pewnym momencie ten pasterz orientuje się, że gdzieś zagubiła się jedna owca. Zobaczcie, spróbujcie się zorientować w setce cały czas ruszającego się stada, że zaginęła jedna. Jak one się cały czas ruszają. Jedna mija drugą, tu się przepychają, po prostu. Ale on zauważy, że jedna się zagubiła. I teraz zobaczcie, chciałbym, żebyśmy patrząc na tę historię, na tą przypowieść, zobaczyli, że wydaje się, że myśl o tym, że jedna owca mu zginęła, sprawia, że zostawia 99. Oczywiście on nie zostawił, wiecie, ich bez opieki, bez troski, ale jest tak całkowicie sfokusowany na to jedno, tak ukierunkowany, tak skoncentrowany, gdzie ona jest, przejęty, co się z nią stało. Przecież może grozić jej niebezpieczeństwo. Przecież ona sama sobie nie poradzi, pewnie nie wie o tym, ale grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. I kiedy tylko dowiaduje się, orientuje się, że jej nie ma, wyrusza w drogę. Nic nie wiemy, żeby poczynił jakieś przygotowania, dał sobie i owcy czas. Będę jej szukał 3 dni, nie ma, trudno, stracone, prawda? Zabieram ze sobą tyle i tyle jedzenia, po prostu widzimy, orientuje się, że nie ma tej jednej i wyrusza, aby ją szukać. I czytamy w tej przypowieści, Jezus opowiada, idzie za zagubioną owcą po pustkowiu i jest w każdym miejscu, w którym ta owca była. Przy tym krzaku się zatrzymała, w to błoto wdepnęła i on idzie, każde to miejsce pokonuje. Można powiedzieć, jest w każdym miejscu jej upadku. Może słyszy relacje. Ludzie opowiadają, tak, był tu taki właśnie, takie było jego życie. Idzie w kolejne miejsce, szuka tej owcy. Zobaczcie, szuka jej, aż znajduje. Aż znajduje. I my nie wiemy, ile to trwa. Wiedząc z życia, jak to jest, to czasami ludzie nawracają się po kilkudziesięciu latach. I ojciec pasterz cały czas szukał. Cały czas przejęty, że zagubiła się ta jedna owca. Jezus pokazuje, jakie jest nastawienie Boga do zagubionej owcy. Z Ewangelii Łukasza wiemy, że chodzi o po prostu o grzesznika, a z Ewangelii Mateusza wiemy, że chodzi o ucznia, który się zagubił. A więc wierzącego, który się zagubił. Bo różne bywają koleje losu. I słuchajcie, odnajduje ją. I niezwykły jest opis, jak się zachowuje w stosunku do niej. Orzesz ty kijem? Nie. Czytamy wyraźnie, odnalazłszy, kładzie ją na ramiona, tak zarzuca, i raduje się. Przecież nikogo nie ma. Znalazł ją na pustyni. Mógłby teraz sobie wyjaśnić. A on się raduje. Dlaczego wziął ją tak na barana, żeby nie uciekła? Nie, ona już nie ma sił iść. Ona jest wyczerpana. Ona jest może zraniona. Ona może leżała już bez sił. No zdążył jeszcze przed lwem czy przed wilkiem. I on ją bierze na ramiona, opatrzył jej rany i niesie ją do domu, ponieważ ona sama by do tego domu o własnych siłach nie wróciła. I jak przychodzi? Wraca, załóżmy, późno nocą. No bo wraca. Pamiętajcie, całą drogę się raduje. Aż ty, prawda, zadowolony jest, znalazł ją. I przychodzi i co? Po cichu zamyka stajnię, nie ma tematu. Gwizdże w gwizdek, robi karny apel. Teraz musimy sobie tu wyjaśnić, jakie są zasady. Słuchajcie, on zwołuje rodzinę, zwołuje całą wioskę i mówi, weselcie się ze mną. Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. I puenta w wersecie 7. Bóg cieszy się ze swoich sprawiedliwych. Oni są, można powiedzieć, koroną chwały Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, że ci, którzy się ponawracali, to są koroną Jego chwały. Ale zobaczcie, większa będzie radość w niebie z innego powodu. Z nawrócenia jednego grzesznika. Wielka jest radość z powodu 99 sprawiedliwych. ale większa będzie w niebie radość z powodu nawrócenia jednego grzesznika. Jeżeli wielka jest radość z powodu sprawiedliwych, bo jest, to jakaż jest ta radość z nawrócenia grzesznika? I chociaż Jezus opowiada tę przypowieść faryzeuszom i uczonym w piśmie, to słyszą ją ci grzesznicy i celnicy i dlatego lgną do Niego. Bo Jezus w ten sposób mówi: mój Ojciec was szuka i ja was szukam. Wasze miejsce jest w domu, a nie na pustkowiu. W owczarni, a nie w paszczy wilka. Druga przypowieść. O, kobiety odnajdą się w tej historii lepiej. Jest trochę o biżuterii i o pewnych prawach w domu. 10 drachm, 5 dniówek, taka wartość. Drachma to około pół dniówki. Dużo? Może i niedużo, ale biorąc pod uwagę cały ten system społeczny, zabezpieczenie na 5 dni to jest zabezpieczenie dla tej kobiety, dla jej dzieci, gdyby coś nagłego się stało. To jest bardzo ważna rzecz. To jest kwota, którą czasami my trzymamy gdzieś. No musi być, gdyby coś się wydarzyło, prawda? Musimy mieć odłożone jakieś oszczędności. I czytamy, że kobieta orientuje się, że zgubiła jedną drachmę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 10. Jedną drachmę zgubiła. Niby dużo, niby niedużo. I zobaczcie, co robi. Czytamy w tej przypowieści: bierze światło, wymiata dom, szuka gorliwie, aż znajdzie. Wiecie, domy w Palestynie, domy w Izraelu były podobne do tych, które jeszcze u nas były przed wojną. W wielu domach nie było podłogi, znaczy było klepisko po prostu. A więc był pył, był kurz. Jak taka mała drachma spadła, to weź się znajdź, nawet w takim niedużym domu. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że tam nie było okien za bardzo w tych domach, no jeżeli były to niewielkie, po prostu było wejście do domu, a często nie było okien. I zobaczcie, co ta kobieta robi. Zapala świecę i zaczyna wymiatać cały dom. I po prostu wymiata, świeci z taką nadzieją, że gdzieś pośród tego kurzu coś błyśnie. Jest! I znalazłszy, bierze tę drachmę. Wielka sprawa. Co robi? Zwołuje przyjaciółki. To jest inny świat niż mężczyzn. I sąsiadki. I mówi: weselcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Zamiatała, zakurzyła się jak nic. Szukała, aż znajdzie. I znalazła. I znowu jest wesele. Czytamy: taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych. W niebie potrafią się radować. I cieszyć się. Trzecia przypowieść powie nam: należy się tak samo zachowywać. Na koniec Pan Jezus, opowiadając o jedynym wyjątkowym w swoim rodzaju ojcu. No i właśnie, tą historię też znamy, tę przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Jedyny w swoim rodzaju ojciec. Bracia, czy my jesteśmy takimi ojcami? A w tej chwili to sobie myślę, ile razy ja bez sensu podniosłem głos na moje dzieci czy na moją żonę. Jest niezwykły obraz ojca. I syn, co zrobił, wiemy. Jak mógł tak zrobić, tak zranić takiego ojca? Ojcze, chcę swoją część majątku. Ponieważ był młodszy, dostaje trzecią część, było dwóch synów. dwie należały się starszemu, młodszemu należała się trzecia część. Syn to spieniężę, wyjeżdża do obcego kraju. Jest rzeczywistość Izraela, wszystkie inne kraje to są kraje pogańskie, więc wyjeżdża ze swojego kraju, jedzie do innego kraju, by wieść tam życie takie, z powodu którego nikt go nie będzie rozliczał. Ludzie dzisiaj często dlatego na emigrację wyjeżdżają też. Okazuje się, że takie instynkty się w nich budzą. Że wśród naszych rodaków tak często są jakieś takie rzeczy się dzieją, których nie robili nigdy w kraju. Gdzieś człowiek odreagowuje albo z powodu samotności, zagubienia robi różne dziwne rzeczy. I czytamy, że syn roztrwonił wszystko. To jak tam jest opisane, to robiąc to jakby niszcząc siebie, stracił wszystko. No jest w kraju, w którym hoduje się świnie, więc na pewno nie jest Izrael. No i dostaje pracę tam, wyprasza taką pracę, żeby po prostu paść świnie. Nie można w rozumieniu Żyda nie można było upaść niżej. Pasie świnie i próbuje podjadać to, co one jedzą. I wiecie, i w tym miejscu, to jest miejsce jego nawrócenia. Czasami człowiek musi przeżyć takie rzeczy, by się naprawdę nawrócić. Musi dojść do takiego miejsca, by się nawrócić. Prawdziwie. I on tam sobie myśli, reflektuje się. I mówi, o, u mojego ojca to słudzy mieli lepiej. Pójdę, powiem mu, nie jestem godzien być twoim synem, pozwól mi być przynajmniej twoim sługą, najemnikiem. Taki ma plan, rusza do ojca. W przypowieściach Jezus często używał takich ilustracji, które też ludzie reagowali śmiechem, jak opowiadał. No nie było wszystko na poważnie wcale. Często był też śmiech. I ojciec czeka. Z daleka dostrzega syna. No i naprawdę, można by powiedzieć, zabawne. Wyobrażam sobie, że Jezus też to pokazuje. Pokazuje, jak ojciec biegnie w kierunku syna. Mężczyzna ma szatę, więc żeby biec, podciąga ją do góry, widać mu łydki i biegnie. Tak, głowa domu nie powinna się zachowywać. Głowa domu nie biega, tylko przemieszcza się, idzie, jest dostojny, a już na pewno nie odsłania swoich łydek, nóg. Ale ojciec tak szczerze jest przejęty powrotem syna, że za nic ma te konwenanse, on po prostu podnosi szatę i biegnie. I biegnie. I oczywiście syn ma przygotowany tekst, to wiemy, co mówi. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem i kiedy już mówi mu, jaki ma pomysł na siebie w domu, ojciec mu nie pozwala. Przerywa mu w tym momencie. Rzuca mu się na szyję. On ma dla niego inne miejsce, inną rolę w domu, pomimo, że tak bardzo zawiódł. Jego miejsce to jest być synem, a nie sługą czy niewolnikiem. Jesteś moim synem. Czytamy, rzuca mu się na szyję, całuje go i natychmiast każe dać mu najlepszą szatę, jaka jest w domu, założyć sygnet rodowy, by powiedzieć, kim on tu jest, żeby nikt nie miał wątpliwości, założyć sandały na jego nogi, aby było wiadomo, że to nie jest sługa, tylko on jest z rodziny i następnie każe zabić tuczne ciele. Tuczne ciele, w przeciwieństwie do normalnego, które jadło trawę, było karmione ziarnem. Tuczyło się je na szczególną uroczystość. I znowu zwołuje wszystkich. Zwołuje wszystkich. Sąsiadów, rodzinę, gości, bo żeby zjeść tuczne ciele. Kiedyś pamiętam, Jurek Sebastianiuk na jubileusz swój zrobił po prostu prosiaka, tak? Całego. Tylu gości było, cały zbór. A to tuczne ciele. Ile tam ludzi musiało być, na których on zaprosił? I mówi dokładnie to samo, weselcie się. I zwróćcie uwagę, że w tej przypowieści dwóch synów jest na zewnątrz. Dwóch synów jest poza domem. Ten jeden marnotrawny jest poza domem, ale też ten, który jest w polu i wykonuje dobrą pracę, on również jest poza domem. Ten pierwszy wchodzi do tego domu zaproszony przez ojca i drugi też jest zapraszany przez ojca, ale my nie wiemy, że on ostatecznie wszedł do domu. Wiemy, że się obraził, wiemy, że był zraniony, że jak to tak? I nie wiemy, jaka była odpowiedź, bo Jezus to mówi ze względu na tych faryzeuszów. I mówi, wejdziecie do domu czy nie? Ojciec zaprasza was tak samo. Tak samo. I właśnie puentuje w następujący sposób tę historię. Należało weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. To jest właściwe, należyte zachowanie. Należało radować się, weselić się. On był zaginiony, odnalazł się, był umarły. Taki był jego stan. A ożył. Bóg w taki sposób nas szuka. I myślę, że Jezus mówił te przypowieści, by te obrazy zostały w myśli ludzi, wracając do domu, by one przebijały się przez potępienie, z którymi walczyli z powodu swoich wyborów. Poczucie niegodności. Jaki zawód sprawili sobie, innym, bliskim, Bogu. Ale wracały do nich te obrazy pasterza, który zatraca się w szukaniu tej zgubionej owcy. Odwiedza wszystkie miejsca jej upadku. Idzie jej śladami. Chciałbyś, żeby Jezus podążał miejscami twoich upadków, miejscami, gdzie upadłeś i zgrzeszyłeś? Myślę, że nikt z nas nie chciałby, żeby Jezus był w tych miejscach. Żeby choćby poczuł zapach, czy poczuł klimat tego miejsca. Nie chcielibyśmy, byśmy spłonęli ze wstydu. Ale On odwiedza te miejsca, idzie naszym śladem i nie zniechęca się, tylko cały czas w tym samym oddaniu szuka owcy. I będzie to robił, aż ją znajdzie. I podobnie ta kobieta, która wymiata tą podłogę, a w prochu ziemi, czyje to jest miejsce? Kto będzie pełzał w prochu ziemi? Diabeł. I on się schyla w te rejony po to, żeby nas znaleźć. Można powiedzieć, ubrudzi się, żeby nas znaleźć. Bo szuka gorliwie. I w końcu ten ojciec, który wypatruje. Jestem naprawdę zajęty. Gdyby nie był Bogiem, byśmy powiedzieli, że się modli. Ale On działa. On działa. Nie traci czasu, by znaleźć Ciebie. By znaleźć mnie. I słuchajcie, zobaczcie, jak to jest. Kto z nas nie upadł? Jak to było? Dlaczego wróciliśmy? Bo usłyszeliśmy nawoływanie, widzieliśmy, że Bóg nas woła i to nie jest. Gdzie ty jesteś, wyrodny synu? Tylko to było wołanie pełne troski. Marcin, gdzie jesteś? Jesteś tam? Jesteś tam? I słyszeliśmy, jak woła, wypowiada nasze imię i wiemy dobrze, że wołał, byśmy wrócili. Bo jest przejęty tym, co się z nami dzieje. I będzie szukał, aż znajdzie. I może właśnie dzisiaj jest taki dzień, kiedy ty wiesz, że się zgubiłeś. I myślisz sobie, ja nie mogę wrócić. Cały czas dzieje się tak samo po prostu. Cały czas. To samo robię, w kółko to samo. Jak mogę wrócić? Jak spojrzę mu w oczy? Jak? To wtedy poproś, Jezu, po prostu weź mnie i zanieś do domu. Bo ja nie wierzę, że ja mam prawo, mogę. Jezus wyciąga nas z bagna, wsadza tam rękę, szuka nas, I tak się raduje, jak trafi na nas. Znalazłem. Mieliśmy tę historię z fajką do nurkowania. Spadła nam po prostu 5 metrów w dół. Chciałem po nią nurkować. Odbiłem się od lustra wody, nic się nie dało zrobić. Jak bojka. Wiedziałem, że nie jestem w stanie. Ale pływa nurek. I on sam wyłowił tę rurkę, a my siedzieliśmy już na brzegu. Jedliśmy ogórki. Solo. I nurek wypływa na nas. Trzącham Monikę, mówię, i zapytaj się, może mógłby zanurkować po tą rurkę. I Monika podchodzi i pyta się, czy on rurka ptaka pomarańczowa. On mówi, ta? I oddał jej do rąk własnych. Czasami tak jest, że wydaje nam się, że i wiemy, że nie jesteśmy w stanie wrócić, nie mamy sił. Ale Jezus cię weźmie i cię zaniesie do domu. Może myślisz sobie, nie jestem godzien być już synem. Nie jestem godzien, po prostu pozwól, by Bóg określił, jakie jest twoje miejsce, a ono jest jedno. Patrz, jaką miłość okazał ci Ojciec. Jesteś dzieckiem Bożym i naprawdę nim jesteś. Jeżeli jesteś, to On chce, byś był. To On chce, byś był. I tak jest Bóg. W tym poszukiwaniu nas, w tym nawoływaniu, w tym szukaniu. Więc nie bójmy się do Niego przyjść. Gdy usłyszymy Jego głos, biegnijmy w tę stronę. Ale też zapamiętajmy to zalecenie. Należało się tak radować. I chciałbym, żebyśmy też się modlili. Boże, daj nam takie spojrzenie na ludzi, na naszych braci i siostry, którzy gdzieś zagubili się. Odeszli. Może odeszli, bo ich zgorszyliśmy, zraniliśmy. Abyśmy mieli takie spojrzenie na ludzi, których mijamy, nie znamy ich. Wtedy łatwo powiedzieć pijak, pijaczka, łachudra i tak dalej. Ale gdybyśmy poznali ich historię, już by nam to nie przeszło przez gardło. Może byśmy po prostu zmienili stosunek do nich. Trzeba czasami przyjąć człowieka, usiąść, porozmawiać z nim i poznać jego historię. Należało się tak radować. To jest właściwe zachowanie. Wielka jest w niebie radość z powodu sprawiedliwych, ale jeszcze większa z powodu jednego grzesznika, który się opamięta. Amen. Pomódlmy się. Kochany Ojcze, to niezwykły obraz w tych trzech przypowieściach Ciebie, jak wiele robisz, wręcz zatracasz się, aby znaleźć grzesznika. To jest niezwykłe i jest poruszające. Na pewno nie zachęcające do grzechu, ale doprawdy poruszające, by przynajmniej do Ciebie wrócić, by nie stronić od Ciebie, by nie omijać Cię dużym łukiem, by nie gniewać się na Ciebie, by nie robić Ci wyrzutów. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za te trzy przypowieści i za to, że pokazujesz nam, jaki jesteś. I to jest prawda. Dziękujemy Ci, że tak było, gdy nas odnalazłeś. Tak było, gdy nas szukałeś. Tak jest, gdy to robisz. Panie, bardzo Cię proszę, by ten obraz przemówił do tego, kto się zagubił. Kto żyje w potępieniu, w odrzuceniu. Nie mogąc sobie przebaczyć, zaakceptować pewnych rzeczy. Dziękuję Ci, że Ty masz plan, a tym planem jest to, abyśmy byli Twoimi dziećmi. Chcesz nas usynowić. Chcesz nas w swojej rodzinie. I to jest niezwykłe, nie jako dzieci drugiej, trzeciej, czwartej kategorii, ale jako Twoje dzieci, które kochasz tak samo. I modlę się, Panie, abyśmy byli nasiąknięci tym obrazem Ciebie. Tacy tożsami z tym obrazem, tożsamiający się z nim. Panie, aby nasze zachowanie było przesiąknięte taką postawą, tą gorliwością. Dziękuję Ci, że opowiedziałeś te przypowieści nam. To niezwykły obraz, który mnie porusza. I widzę, że tak było w moim przypadku. Przepraszam, że musiałeś odwiedzać wszystkie te miejsca. Kiedy myślę o tym, po prostu jest mi wstyd nawet po tym czasie. Ale dziękuję Ci, że nie zrezygnowałeś po drodze. Tak samo dalej gorliwie szukałeś. Chwała Ci, Jezu. Amen.